Audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej, aczkolwiek szybko, przerwie, która szybko minęła, czyli po wakacjach. Witamy się w Radiu Ain Karim 104,4 FM. Audycja środowa, klasycznie Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jest ze mną dzisiaj w studiu moja córka Aleksandra, która jest studentką 4. roku medycyny i ona opowie o chorobach rzadkich, a ja będę mówić o tym, co nowego pojawiło się przez te dwa wakacyjne, długie albo krótkie miesiące w opiece zdrowotnej, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej, jakie pojawiły się nowe możliwości skorzystania z usług medycznych.
Dzień dobry wszystkim. To właśnie ja będę dzisiaj opowiadać o takiej dość ciekawej grupie chorób. Właśnie są to choroby rzadkie. I zgodnie z definicją, którą zaleca nam Unia Europejska w Polsce, chorobę za rzadką uznaje się, jeżeli dotyka ona mniej niż 5 osób na 10 tysięcy. Jednak niektóre z tych chorób są tak rzadkie, że na całym świecie znane są tylko naprawdę pojedyncze przypadki chorych z taką przypadłością. Jest to grupa chorób, więc różne z tych chorób mają różne objawy, ale wśród tych mianowników różnych można na pewno wymienić wiele wspólnych i są to z reguły choroby o podłożu genetycznym, przewlekłe i postępujące w swoim przebiegu, zwyrodnieniowe, a przede wszystkim choroby, które zagrażają życiu. Statystycznie w 65% mają one przebieg ciężki, a w około 50% występuje opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Kolejno 80% z nich, właśnie jak już wcześniej mówiłam, ma podłoże genetyczne i od 50 do 70% tych chorób ujawnia się już w wieku dziecięcym. Niestety niejednokrotnie takie choroby prowadzą do obniżenia jakości życia samego pacjenta, ale no też niestety całej jego rodziny, gdyż pacjent jest w takim stanie, że niestety rodzina musi mu pomagać w funkcjonowaniu. I ze względu na rzadkość występowania, także trudności w rozpoznawaniu takich chorób i braku świadomości w społeczeństwie, wiedza o takich chorobach niestety dotychczasowo jest no dalej tak naprawdę niewielka. I obecnie znanych jest około 8 tysięcy takich chorób. Wciąż nowe choroby są opisywane w literaturze. W populacji cierpi tak około 6-8% na te choroby, więc można by się wydawać, że są to choroby rzadkie, jednak 8% populacji to jest już 350 milionów ludzi. Jakbyśmy tak szybko sobie policzyli, to 350 milionów ludzi i stworzyli z tego państwo, to byłoby to państwo o liczbie populacji trzeciej co do wielkości po Indiach i po Chinach, więc no niby rzadkie, a jednak nie takie rzadkie. No, naprawdę. W Polsce, jeżeli byśmy sobie policzyli i tam uwzględniając wszelkie dane, jest to około od 2 do 3 milionów osób, więc też naprawdę całkiem sporo. Jednak trzeba pamiętać, że to jest grupa chorób, czyli te 3 miliony ludzi to ma różne choroby, nie jedną. Do ciężaru samej takiej choroby należy doliczyć także ciężkość w uzyskaniu prawidłowej diagnozy. Przyjęto nawet takie określenie odyseja diagnostyczna, bo pacjent nieraz zmuszony jest do chodzenia od jednego specjalisty do kolejnego specjalisty. Nawet no, bez postępów w stawianiu prawidłowej diagnozy. W Europie 25% osób z takimi chorobami musiało czekać od 5 do nawet 30 lat, żeby uzyskać prawidłową diagnozę, więc 30 lat nieraz przyjmowania złego leczenia, no jest to bardzo ciężkie. Niestety choroby takie charakteryzują się spektrum objawów. Symptomy nawet takiej samej, tej jednej choroby mogą być często bardzo zróżnicowane, a pojawianie się właśnie nowych objawów może być rozłożone w czasie, więc ciężko jest postawić często jednoznaczną diagnozę. Z kolei czasem niektóre objawy mogą być tak pospolite, że mogą być tłumaczone jakimś powszechnym schorzeniem. No i to znowu prowadzi nas do stawiania błędnej diagnozy. Stąd to właśnie nawet 30 lat, żeby postawić dobrą diagnozę. Wcześniej już mówiłam.
Mogę przerwać tutaj. Tak naprawdę, jeśli chodzi o diagnostykę chorób rzadkich, to dopiero od niedawna w Krakowie, bodajże od roku, w ogóle istnieje taki jakby poradnia, która zajmuje się diagnozowaniem, a wcześniej tak naprawdę ta diagnoza była tak trudna, że rzeczywiście mogła trwać nawet 30 lat w niektórych przypadkach.
Tak, tak. Właśnie diagnostyka jest tu kluczowa, żeby dobrze leczyć, no ale jest bardzo, bardzo ciężka. Właśnie już mówiłam wcześniej, że obecnie znamy około 8 tysięcy. No nie mamy tutaj czasu, żeby omawiać 8 tysięcy chorób, więc postaram się o kilku takich, no spośród tych rzadszych wybrać częstsze, bądź jakieś ciekawsze przypadki. I pierwsza z nich to jest mukowiscydoza. Na pewno już gdzieś tam się obiła Państwu o uszy. To jest właśnie choroba genetyczna, która polega na zaburzeniu wydzielania przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze. Przyczyną jest mutacja takiego genu, który koduje nam takie białko, które transportuje w naszym organizmie chlorki. Niby małe, a duży problem. Tak, jest to w sumie bardzo spory problem, ponieważ w wyniku tej mutacji nasz organizm zaczyna produkować bardzo dużo, bardzo lepkiego śluzu. A taki lepki śluz powoduje zaburzenia we wszystkich naszych narządach, które posiadają gruczoły śluzowe. Mówimy tu między innymi o płucach i układzie pokarmowym. Z tego powodu do najczęstszych objawów będą należeć w układzie oddechowym ciągle nawracające zakażenia, które z czasem prowadzą do uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej, a w przewodzie pokarmowym przewlekłe stany zapalne trzustki, które prowadzą do uszkodzenia tego narządu, a w efekcie do niewydolności, czasem także wtórnej cukrzycy. Innym charakterystycznym bardzo objawem jest fakt stosowany także w diagnostyce tej choroby. Po prostu w pocie chorych znajduje się bardzo dużo chloru i sodu, przez co ich pot nazywany jest takim słonym potem. I właśnie w diagnostyce tej choroby bada się pot na obecność nadmiernej ilości chlorków i sodu. Leczenie mukowiscydozy niestety póki co jest wyłącznie objawowe. W przypadku choroby bardziej oskrzelowo-płucnej usuwa się tą gęstą, lepką wydzielinę z dróg oddechowych. Także leczy te procesy zapalne w płucach, te infekcje wszystkie, bo taki lepki śluz, już mówiłam, jest idealną pożywką dla bakterii. Bakterie bardzo lubią ciepło, tam jest super dla bakterii. A w przypadku objawów z układu pokarmowego, to podstawową zasadą jest właśnie korygowanie niedoboru enzymów trzustkowych. Kolejną dość ciekawą i w sumie też znaną w mediach chorobą jest fenyloketonuria. Znowu jest to choroba genetyczna, która z kolei jest spowodowana mutacją genu na chromosomie 12, ale gen ten odpowiada za taki enzym hydrolazę fenyloalaninową. Tam się nie będę wdawać w szczegóły. W każdym razie enzym ten jest bardzo, bardzo nam potrzebny. No i uszkodzenie tego enzymu prowadzi do tego, że w organizmie chorego dziecka, ponieważ no, objawy już się u dzieci pojawiają, zaczyna się bardzo dużo gromadzić takiego aminokwasu fenyloalaniny i licznych produktów jej metabolizmu. Niestety nadmiar tej fenyloalaniny we krwi, szczególnie w tym w wieku dziecięcym, czyli w wieku rozwoju dzieci, wywiera bardzo szkodliwe działanie na nasz układ nerwowy, szczególnie na ten ośrodkowy układ nerwowy, no i niestety prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń. Często objawami nieleczonej fenyloketonurii są niestety pogłębiające się zaburzenia neurologiczne z napadami padaczkowymi, znacznego stopnia właśnie upośledzenie umysłowe, rozwoju umysłowego, no i motorycznego. Mogą także występować takie zaburzenia chodu, postawy, zesztywnienia stawów. No i do całego tego obrazu choroby dołącza się także taki charakterystyczny mysi zapach potu i częste wysypki niestety. Natomiast przy wczesnym rozpoznaniu choroby, najlepiej już zaraz po urodzeniu i wdrożeniu odpowiedniego leczenia, na szczęście można całkowicie zapobiec występowaniu objawów choroby. I z tego właśnie powodu w wielu krajach u noworodków przeprowadza się badania przesiewowe właśnie w celu wykrycia tego zaburzenia metabolicznego i właśnie taki w sumie bardzo prosty, nieinwazyjny test jest także u każdego noworodka w Polsce wykonywany tuż po urodzeniu. Pobiera się taką krew od noworodka na paluszek. Z paluszka i właśnie w wypadku stwierdzenia fenyloketonurii stosuje się odpowiednią dietę restrykcyjną, która właśnie normalizuje stężenie tego aminokwasu we krwi i dzięki temu zapobiegamy wystąpieniu objawów chorobowych. I jeszcze przed przerwą jedną chorobę, bardzo, bardzo już ciekawą. Jest to choroba o nazwie dysplazja lewandowskiego Lutza, a inaczej zwana zespołem człowieka drzewa. Zaraz wyjaśnię, dlaczego ta druga nazwa, ale najpierw powiem, że przyczyna jest w sumie dość popularna, bo przyczyną choroby jest zakażenie właśnie takim wirusem HPV. Jest to bardzo częsty wirus, ponieważ jest to inaczej zwany wirus brodawczaka ludzkiego. Jest bardzo wiele typów tego wirusa. Niektóre z nich odpowiadają właśnie za występowanie bardzo pospolitych brodawek skórnych. Inne z kolei mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Ale gdy ten wirus pojawi się u takiej osoby jakby z predyspozycjami pewnymi, czyli z bardzo rzadką mutacją jednego genu na chromosomie 17, niestety pojawienie właśnie się tego wirusa powoduje nieprawidłowe, nadmierne namnażanie się komórek, w wyniku czego na ciele chorego pojawiają się takie narośla. Z czasem one właśnie rosną i zaczynają przypominać wyglądem korę drzewa i właśnie z tej przyczyny chorobę tą inaczej nazywa się zespołem człowieka drzewa. Niestety takie narośla mogą ważyć czasem kilka kilogramów, być powodem olbrzymiego bólu i przez to utrudniają po prostu codziennie funkcjonowanie i takie jak chodzenie, jedzenie, więc często lekarze decydują się na usuwanie takich narośli metodami chirurgicznymi, laserowymi. No niestety zmiany nawracają, a niestety także mogą się przekształcić w nowotwory złośliwe skóry. I do tej pory w sumie to najbardziej znaną osobą z dysplazją lewandowskiego Lutza był pochodzący z Indonezji Dede Koswara. Praktycznie całe jego ciało było właśnie porośnięte takimi naroślami jak kora drzewa i właśnie jego dłonie i stopy no, po prostu wyglądały jak kawałki, jak gałęzie drzewa.
Mimo zań, jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni próbowały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, z przemodlenia. Prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
Nawiązując jeszcze do ostatniej choroby, czyli właśnie do naszego zespołu Człowieka Drzewa, chciałabym jeszcze przypomnieć, że jest wywoływany przez wirusa HPV i są szczepienia przeciwko temu wirusowi, więc warto się zastanowić, bo można zapobiec, właśnie wdrożyć profilaktykę na przykład właśnie raka szyjki macicy. Więc polecam przemyśleć sprawę. A teraz kolejna choroba, progeria. Progeria to słowo pochodzi z języka starogreckiego, w którym oznacza przedwczesną starość. I wywołana jest ta choroba mutacją znowu genetyczną. Jest to mutacja takiego białka laminy A i jest to białko, które stabilizuje błonę, która otacza nasze jądro komórkowe. W wyniku jego mutacji dochodzi do zaburzenia w strukturze, a także funkcjonowaniu samego jądra, a jądro jest bardzo ważne w życiu człowieka, w ogóle dla całego organizmu. Niestety pierwsze objawy choroby pojawiają się już w drugim roku życia. Dzieci są bardzo chudziutkie, niskie, zaczynają łysieć i skóra staje się taka napięta, sztywna, bardzo cieniutka. U takich dzieci znacznie później formują się zęby i na już tak młodziutkich twarzach zaczynają się pojawiać zmarszczki. Z tych powodów takie dzieci wyglądają o wiele starzej. Młodzi pacjenci bardzo często cierpią z powodu miażdżycy tętnic, licznych chorób układu krążenia, sztywności stawów. W ciągu każdego kolejnego roku ich ciała starzeją się o 10 lat. No i jakbyśmy sobie tak szybko przeliczyli, to jest bardzo szybko. Z tego właśnie też powodu średnia długość życia chorych na progerię to jest około 14,5 roku. Dożywając już tego wieku, ciała dzieci już są w takim stanie jak u osób ponad 100-letnich. I obecnie niestety nie istnieje żadna metoda leczenia przyczynowego progerii. Nie ma też jakby ścisłych zaleceń w terapii tych pacjentów. Jedynie stosuje się leczenie fizjoterapeutyczne, które zapobiega przykurczom mięśni. Więc jest to bardzo przykra choroba. Chorzy tacy właśnie w wieku 14 lat umierają właśnie z powodu na przykład udarów mózgu, właśnie jakichś...
Chorób sercowo-naczyniowych.
Co nie są w ogóle w takim zdrowej populacji w tym wieku, są to niespotykane choroby tak naprawdę. Kolejną chorobą jest fibrodysplazja. Po polsku, a właściwie taka polska nazwa, to jest postępujące, kostniejące zapalenie mięśni, a w skrócie z angielskiego FOP. Schorzenie polega na tym, że u chorego pojawia się coraz więcej kości, a tak naprawdę zastępują one nasze ścięgna, mięśnie, więzadła. Już u noworodków są pierwsze objawy, czyli wrodzone wady paluchów, taka koślawość czy nawet skrócenie kciuków, hipoplazja paliczków rąk, czyli jakby zmniejszenie ich albo nawet zanik. Pierwsze ogniska takiego kostnienia zwykle pojawiają się już w pierwszych 10 latach życia, najczęściej w kręgosłupie, ale także w obrębie kończyny górnej i w kończynie dolnej. W miejscu tworzenia się skostnień bardzo często występuje obrzęk, ból, po prostu twardnienie danego mięśnia. Zmniejsza się ruchomość, zwłaszcza tam, gdzie właśnie wytworzyły się takie mosty kostne. Często ogniska choroby przypominają guzy nowotworowe i początkowo często są też jako takie na początku diagnozowane. Choroba może mieć przebieg bezobjawowy, niektóre obrzęki mogą się cofać, zwykle jednak pojawiają się kolejne ogniska kostnienia, z czasem zesztywniając wszystkie duże stawy, unieruchamiając całkowicie pacjenta i prowadząc do ciężkiej niepełnosprawności, i uzależnienia siłą rzeczy od opieki innych. Pacjenci z fibrodysplazją muszą szczególnie unikać urazów, jakichś iniekcji czy zabiegów operacyjnych, ponieważ właśnie nowe ogniska kostnienia bardzo lubią się pojawiać właśnie w ich miejscu. Ból występuje zwykle wtedy, kiedy już takie skostnienie będzie naciskać na układ nerwowy i to jest właśnie szczególnie niebezpieczne, ponieważ ogranicza tą ruchomość, a też przez ruchomość to samodzielność takiego chorego. Niestety obecnie nie istnieje skuteczne leczenie właśnie FOP-u, czyli tej fibrodysplazji, mimo prób z zastosowaniem różnych metod. Stosujemy tylko fizjoterapię i leki przeciwzapalne. Z tego, co czytałam, trwają prace nad lekarstwem, które powinny stopować rzut choroby, jednakowoż dalej nie mamy takiego lekarstwa. I już ostatnią na dzisiaj chorobą to jest PCA, to jest skrót, a polska nazwa to jest zanik korowo-tylny, ciężka nazwa, ale już wyjaśniam, to jest zespół otępienny, znowu rzadki, z dominującymi zaburzeniami percepcji wzrokowej i deficytem funkcji wzrokowo-przestrzennych. Już mówię, o co chodzi. Charakteryzuje się ta choroba wczesnym początkiem, jak na otępienia, bo jest to zwykle już przed 65 rokiem życia. Najczęściej uznawana jest za atypową postać choroby Alzheimera, właśnie określaną jako jej wariant wzrokowy. U takich pacjentów występują trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy, obiektów i otoczenia, ale także niemożność jednoczesnego spostrzegania kilku obiektów i sięgania po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki. Takie deficyty będą prowadzić do wcześniejszej niż u osoby z właśnie chorującej na Alzheimera utraty samodzielności. I zaburzenie tych procesów poznawczych wynikają z dysfunkcji jednego lub dwóch głównych szlaków, które przenoszą informacje wzrokowe w mózgu, a następnie z zaniku kory płatów ciemieniowych czy potylicznych. Jedną w sumie z najbardziej znanych osób cierpiących na tą chorobę był pisarz Terry Pratchett. I on około 60 roku życia zaczął w sumie cierpieć na dość niepokojące jak na pisarza problemy. Przede wszystkim pojawiły się u niego problemy z czytaniem, pisaniem. Nie mógł już pisać na komputerze swoich książek. Z postawieniem diagnozy nie było problemów. Od razu wiedziano, że to jest właśnie zanik korowo-tylny. Co stanowiło problem? Problem stanowił brak terapii. I właśnie tak jest z tymi chorobami rzadkimi, że niestety bardzo rzadko jest takie leczenie celowane. Właśnie 90% chorób rzadkich nie ma odpowiedniego leczenia na nie. Dlatego właśnie tak ważne jest w sumie ciągłe poszerzanie wiedzy, szukanie nowych sposobów do walki z takimi chorobami. Są to choroby rzadkie, więc wiąże się to z tym, że każdy z ośrodków, każdy z jakichś większych szpitali ma prawdopodobnie pod swoją opieką tylko kilku pacjentów z daną chorobą. Ale bardzo duże znaczenie ma tu właśnie współpraca między takimi ośrodkami zajmującymi się leczeniem takich chorób rzadkich. Bo jeżeli zbierzemy kilka ośrodków z kilkoma pacjentami, stworzy nam się w sumie bardzo duża grupa do opisu. Więc w skali świata umożliwia nam to uzyskanie licznych danych medycznych, które zwiększają wiedzę o chorobie, jej pierwszych objawach, o przebiegu, a także o skuteczności danej terapii, co ma wpływ na leczenie objawowe i przyczynowe danej choroby, a także już na wprowadzanie działań profilaktycznych.
A że ten problem jest dostrzegany w opiece zdrowotnej, świadczy o tym fakt, że dzisiaj na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbywała się konferencja na temat chorób rzadkich, co jeszcze parę lat temu byłoby niemożliwe, bo tak naprawdę też z powodów diagnostycznych w ogóle trudno było mówić o jakimś programie badań przesiewowych. Ale tu już, jak Ola wspomniała, mamy przesiewowe badanie w kierunku fenyloketonurii. Bardzo ważne, bo tu wdrożenie tej profilaktyki odpowiedniego żywienia powoduje, że tak naprawdę mamy zdrowego człowieka. I jest to podkreślane, to co też Ola powiedziała, ponieważ to są choroby rzadkie, czyli tutaj musi być współpraca, najlepiej ośrodków europejskich, być może jakaś specjalizacja poszczególnych ośrodków, że ci specjalizują się w chorobach na przykład przewodu pokarmowego, ci w jakichś innych zaburzeniach genetycznych. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te badania genetyczne są drogie. Zatem absolutnie ta diagnoza musi być już gdzieś tam ukierunkowana trochę. Czyli musimy mieć też lekarzy, którzy myślą o tym, że to może być choroba rzadka, bo prowadzenie takiej diagnozy na ślepo no, jest zbyt drogie i nie możemy zaoferować wszystkich badań genetycznych, bo to po prostu byłoby nieekonomiczne, biorąc pod uwagę, że to są choroby rzadkie. Także liczymy na to, że rzeczywiście w Krakowie akurat mamy ten już taki, powiedzmy, w miarę dobrze działający ośrodek chorób rzadkich, aczkolwiek terminy są bardzo długie. Tutaj najczęściej pacjenci sami gromadzą tą dokumentację i już z całym takim portfolio zdrowotnym przychodzą na takie konsylium lekarskie i tam dopiero lekarze decydują, w którym kierunku ta diagnostyka może iść. Także nie jest to proste. Często rzeczywiście diagnostyczna droga przez mękę, ale nie tylko dla pacjenta, ale także dla lekarza, który postanawia, że spróbujemy tutaj tą diagnostykę przeprowadzić.
Jeszcze dodam, że wraz ze zwiększaniem świadomości o istnieniu takich chorób właśnie rzadkich, zaczęto ostatniego lutego każdego roku obchodzić Dzień Chorób Rzadkich i właśnie to jest święto, które ma na celu podnoszenie świadomości o istnieniu, o profilaktyce, a także o leczeniu, o diagnozowaniu takich chorób, więc no, to jest dość ciekawe, że już mamy nawet Dzień Chorób Rzadkich. Teraz w następnym roku, ponieważ jest to rok przestępny, będzie obchodzony 29 lutego.
Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa.
Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów.
Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran,
żeśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów, co bolą, bez otwartych ran. Żebyśmy się poznali od nowa. Tak wyzerować świat, bez otwartych ran. Żeby się nic nie stało do wczoraj, tak wyzerować świat, bez otwartych ran. Żebyśmy się poznali od nowa. Tak wyzerować świat, bez otwartych ran. Żeby się nic nie stało do wczoraj.
Ostatnia część audycji, pewnie najmniej ciekawa, ale bardzo ważna, bo jednak w wakacje pojawiło się kilka nowości dostępnych w opiece zdrowotnej i nie mówimy to o diagnostyce chorób rzadkich, ale o czymś, co dotyczy tak naprawdę bez mała pewnie 28 czy 9 milionów Polaków, czyli głównie tutaj zmiany są, dotyczą populacji dorosłej, ale jest też zmiana dotycząca dzieci do 18 roku życia. Czyli pierwsza oferta bezpłatnych leków, która do tej pory skierowana była do osób w wieku 75 lat, została poszerzona dla populacji od 65 roku życia. I tutaj podobnie jak w poprzednich listach refundacyjnych nie ma żadnych innych nowych leków. Po prostu te leki, które były bezpłatne dla osób 75+, w tej chwili są bezpłatne dla osób w wieku 65 lat. Nasze aplikacje gabinetowe niestety nie do końca jeszcze są dostosowane do tego, ale tak naprawdę apteka na podstawie PSL-u powinna tą zniżkę uwzględniać. Oczywiście nie działa to wstecz, czyli jeśli recepta była wypisana w sierpniu, ma jeszcze datę ważności, to tak naprawdę obowiązuje według poprzedniej stawki. I tutaj od razu mówię, nie ma żadnych innych nowych leków, czyli te wszystkie, które są na listach refundacyjnych od 1 września, te się znajdują na tych listach bezpłatnych dla osób w populacji 65 lat. Zatem podstawowe pytanie, leki przeciwkrzepliwe stosowane w migotaniu przedsionków nadal są lekami pełnopłatnymi, czyli one nie weszły na listę refundacyjną. Zapis refundacyjny nie obejmuje migotania przedsionków pochodzenia niezastawkowego, czyli tak naprawdę tego schorzenia, z powodu którego większość z Was te leki stosuje. Refundacja dotyczy tylko i wyłącznie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, czyli tych dwóch chorób. W pozostałym wskazaniu, w którym stosujemy, czyli zapobieganie udarom mózgu w migotaniu przedsionków, zniżki nie ma, zatem leki są pełnopłatne i na razie nic nie zapowiada zmiany tutaj w tym temacie. Więc żeby nie było jakby niedomówień, nie ma tutaj niczego innego. Leki, które są bezpłatne, to najczęściej są leki na nadciśnienie, obniżające cholesterol, leki, weszły tutaj, nowość jest w przypadku leków na zapalenie żołądka i tutaj muszą być spełnione kryteria, znowu te refundacyjne, więc weryfikacja będzie w kierunku tych leków bezpłatnych, także musicie też mieć świadomość, że czasem stosujemy leki niekoniecznie ze wskazaniem refundacyjnym, ale ze wskazaniem stosowania leku. To niekoniecznie się pokrywa. Czyli jeśli płatnik, czyli NFZ uważa, tak jak w przypadku leków przeciwkrzepliwych, że refundacja dotyczy tylko tych dwóch schorzeń, to nie będzie dotyczyła trzeciego, mimo tego, że lek jest zarejestrowany do zapobiegania udarom mózgu w przypadku migotania przedsionków. No i oczywiście leki bezpłatne to są leki na cukrzycę. Też oczywiście nie wszystkie. Tutaj płatnik sobie jakby wybiera, które z tych leków będą na puli leków bezpłatnych, a które nie. Na przykład insuliny, sulfonylomocznik, metformina są na liście senioralnej. Teraz weszły też nowe leki, tak zwane DPP-4, które stosujemy, czyli gliptyny i one też są bezpłatne. Mamy fantastyczną grupę leków flozyny, która znajduje się na liście z obniżoną odpłatnością, ale nie jest na liście leków bezpłatnych. Także to jest skomplikowane. Bardzo często apteki jakby tutaj też powodują pewne zamieszanie i mówią, o jakby pan czy pani miała ten lek wypisany na zniżkę, to byłoby inaczej. No byłoby, ale wszystko musi się zgadzać. Tak naprawdę przypominam wam, że za refundację odpowiada lekarz. I niestety NFZ wstecznie może sprawdzać nawet do 10 lat refundację niezasadną. Zatem NFZ nie przychodzi do pacjenta, słuchaj, dostałeś lek, płaciłeś mniej, musisz oddać te pieniądze, tylko przychodzi do lekarza. Wypisałeś źle lek, będziesz oddawał pieniądze. Także nie dziwcie się, że my będziemy tego pilnować i będziemy pilnować tego coraz bardziej. Będziemy też pilnować odpowiednich zaświadczeń. Już wzywamy was na te coroczne wizyty u lekarza, które są obowiązkowe według NFZ-u, więc niestety, jeśli nie będziecie się do tego stosować, to po prostu preskrypcja będzie na leki 100% i to nie jest jakby widzimisię lekarza, tylko pracujemy w odpowiednim systemie, podpisujemy kontrakt z NFZ-em, że będziemy pracować zgodnie z założeniami, które on wydaje. W związku z tym też niestety po waszej stronie pewne założenia muszą być spełnione, zatem jeśli pacjent długo nie wykonuje badań, my wysyłamy jednego SMS-a, zapraszamy i nie przychodzi. My przyjęliśmy na razie, że dwa upomnienia, pacjent nie przychodzi na wizytę, to po prostu leki będą pisane z odpłatnością 100% i jest to odnotowane w dokumentacji medycznej. Także tutaj tej wizyty jeden raz w roku na pewno będziemy pilnować. Chętnie to robiliśmy teraz i myślę, że we wrześniu jeszcze też będziemy robić. Mamy mniej pacjentów z infekcjami, w związku z tym sobie przygotowujemy też tutaj pole do działania przez te kolejne miesiące, które mogą być ciężkie z powodu infekcji. W tej grupie, na tych listach bezpłatnych znalazły się także szczepionki. Szczepionka przeciw pneumokokom w populacji osób dorosłych z refundacją dla osób w wieku do 65 roku życia w przypadku rozpoznania astmy oskrzelowej i POHP, a bezpłatna w populacji 65+. Zachęcamy do skorzystania z tego. Jeśli płatnik daje tutaj taką możliwość, a tak naprawdę szczepionka zapobiega pneumokokowej inwazyjnej chorobie, ale w przypadku osób z tej grupy ryzyka mamy na myśli częste infekcje dróg oddechowych, zapalenie płuc, to dlaczego nie skorzystać? I tutaj oczywiście to odbywa się w ten sposób, że tak naprawdę trzeba się zwrócić do przychodni, w której jesteśmy zdeklarowani. Lekarz sprawdza te warunki refundacyjne, wypisuje receptę, wy kupujecie w aptece, bądź też otrzymujecie w ramach tego pakietu bezpłatnego i przychodzicie z tą szczepionką do przychodni. Podobnie odbywa się szczepienie przeciw grypie w tym roku, czyli przychodnie nie prowadzą, co jest pewnym utrudnieniem. Zachęcam do tego, żeby już sobie przygotowywać to szczepienie. Może ten okres jeszcze jest troszkę za wcześnie, ale są już osoby, które we wrześniu się szczepią, w związku z tym już wykonały to szczepienie. Proponujemy koniec września, październik. To jest najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie. I szczepionka przeciw grypie jest z 50% odpłatnością dla wszystkich osób dorosłych. I to jest preparat Influvac. Czyli każdy, kto chce się zaszczepić przeciw grypie, zgłasza się do swojej przychodni, otrzymuje receptę. Szczepienie będzie mogło być wykonane w aptece, może być wykonane w przychodni, ponieważ szczepienie przeciw grypie w populacji osób dorosłych nie wymaga badania lekarskiego. Wystarczy tutaj badanie pielęgniarskie. W naszej przychodni te szczepienia będą się odbywać przez panie pielęgniarki i u nich będzie kwalifikacja do szczepienia przeciw grypie, żeby po prostu uprościć tą procedurę, no chyba, że będzie jakiś skomplikowany przypadek, wielochorobowość, prawda, no to wtedy wiadomo, że lekarz tutaj będzie służył pomocą. Szczepionka Vaxigrip, czyli drugi typ szczepionki w populacji osób dorosłych, czyli od 18 do 65 roku życia, ma refundację tylko i wyłącznie u osób, które mają choroby. I to muszą być te choroby, które tam spełniają nam te kryteria refundacyjne. Natomiast od 65 roku życia zarówno szczepionka Vaxigrip, jak i Influvac jest szczepionką bezpłatną. U dzieci tak naprawdę mamy teraz taką sytuację, że w zależności od wieku, który do 18 roku życia mówimy tutaj o dzieciach, że tak naprawdę wszystkie preparaty szczepień przeciw grypie będą bezpłatne. Czyli jeśli szczepiliście dzieci szczepionką donosową, i preferujecie ten preparat, to teraz jest doskonała sytuacja, bo można je bezpłatnie zaszczepić. Jeśli stosowaliście u swoich dzieci preparat Influvac, możecie zgłosić się po receptę i też to szczepienie będzie wykonane bezpłatnie w przychodni. Dzieci do 18 roku życia muszą być szczepione w przychodniach, zatem tego szczepienia w aptece wykonać nie będzie można. No i tutaj przeszłam trochę tak, można powiedzieć, że szybko, ale nie, do nowej grupy wiekowej, która otrzymała uprawnienie do bezpłatnych leków. I to są osoby, dzieci i młodzież do 18 roku życia. To oczywiście nie są wszystkie leki, ale tutaj pojawiły się antybiotyki w tej grupie wiekowej jako leki bezpłatne. I tutaj niestety też musicie wiedzieć, że będziemy za to odpowiadać. W związku z tym te infekcje muszą być weryfikowane. Będą wykonywane testy, zarówno testy w kierunku grypy, COVID-a i wirusa RSV, strep test, które wszystkie posiadamy w przychodni. Bo ta weryfikacja w kierunku infekcji bakteryjnej jest bardzo teraz jakby podkreślana, że musimy ograniczać ilość antybiotyków. Wszyscy, my lekarze, wy też musicie być do tego przyzwyczajeni, że ta choroba nie będzie przechodziła w ciągu jednego, dwóch dni, tylko ta weryfikacja będzie bardziej ścisła. Ponad 80% infekcji, jakie mamy, to są infekcje wirusowe. Zatem tak naprawdę w 80% antybiotyk kompletnie nie jest potrzebny i stosujemy tylko i wyłącznie leczenie objawowe. Poza tym w tej grupie wiekowej oczywiście choroby przewlekłe, jeśli takie dziecko ma, czy cukrzycę, cukrzyca tutaj częściej typu pierwszego, to w tej chwili te insuliny będą na liście leków bezpłatnych, czyli trochę stracą tutaj młodzi dorośli, prawda? Po przekroczeniu tego 18 roku życia ta insulina będzie już tam z odpłatnością 30%. Choroby autoimmunologiczne tutaj też weszły do tej puli bezpłatnej, leczenie onkologiczne, ale także padaczka. To wszystko oczywiście jest obwarowane pewnymi przepisami. Także tutaj absolutnie będziemy wymagać bardziej też, żeby lekarze specjaliści wywiązywali się ze swojego obowiązku przekazywania nam pełnej dokumentacji medycznej, a przede wszystkim dokumentacji, która świadczy o uprawnieniach danej osoby do refundacji. Także zmiana nastąpiła w przypadku preskrypcji na leki psychotropowe i środki odurzające. To od 2 sierpnia ta zmiana wyszła i musimy sprawdzać ilość leków, jakie pacjent wykupił, jakie zostały przepisane i także uprawnienie, które powoduje, że pacjent ma prawo do uzyskania tego typu leczenia. I tutaj oczywiście w podstawowej opiece zdrowotnej problem mamy trochę mniejszy, ponieważ my mamy uprawnienie jakby do sprawdzania leków, które pacjent wykupił. Natomiast rzeczywiście lekarze specjaliści, którzy takiego uprawnienia do tej pory nie mają, ale będą mieć, posiłkują się jednak IKP pacjenta i zgodą jego na dostęp do tego konta. Zatem zachęcamy tych, którzy nie mają jeszcze profilu zaufanego czy aktywowanego internetowego konta pacjenta, jednak do wdrażania tych elektronicznych jakby możliwości, które daje nam w tej chwili państwo. Wręcz w niektórych momentach jesteśmy zobligowani do tego. Wiecie, że jak prowadzimy dodatkowe szczepienia przeciwko meningokokom, szczególnie ze starostwa, wszystko musi odbywać się przez aplikację, czyli nic nie może być robiony tak, bo się umówimy, że zrobimy szczepienie. Rodzic musi aplikować, czy musi wyrazić taki akces szczepienia przez odpowiednią aplikację. Przypominam także, że nadal trwa program 40+. Osoby, które go nie robiły, nie miały wygenerowanego skierowania, mogą to zrobić przez przychodnie, przez internetowe konto pacjenta, bądź też przez infolinię. Natomiast osoby, które wykonały badania i minął już rok od poprzednich badań, automatycznie skierowały skierowanie pojawia się na ich koncie, nie potrzebują żadnego dodatkowego dokumentu, idą do laboratorium, które wykonuje te badania w celu po prostu pobrania krwi i wykonania pakietu. Potem z odpowiednim numerem bądź też z wynikami badań zgłasza się do swojego lekarza. Szybciutko jeszcze o szczepieniach. Tutaj Ola mówiła o chorobie rzadkiej, która jest wywołana przez wirusa HPV, czyli brodawczaka, który ta infekcja akurat, żeby wywołać tą chorobę, musi nałożyć się na błąd genetyczny. Ale mówimy o szerszym spektrum infekcji brodawczaka, który wywołuje właśnie kłykciny kończyste, brodawki skórne. Między innymi jest wirusem onkogennym dla raka szyjki macicy, dla raka języka, raka przełyku, raka wargi. I w tej chwili macie tak naprawdę dostępną szczepionkę. Roczniki 2010 i 2011, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, korzystają z profilaktycznego szczepienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i te roczniki, czyli rodzice tych dzieci z tych roczników, nie muszą kupować szczepionki. Ona znajduje się w przychodni. Wystarczy się zgłosić do tego szczepienia, uzgodnić z paniami pielęgniarkami. Szczepimy raz w tygodniu. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast, ponieważ szczepionka ma refundację od 8 do roku życia, tak naprawdę dla wszystkich kobiet, 50%, ale ponieważ dzieci uzyskały dostęp do bezpłatnych szczepień do 18 roku życia, zatem zrobiła się też taka sytuacja, że tak naprawdę w tych rocznikach u dziewcząt, tutaj w ogóle to jest bardzo wszystko skomplikowane i niestety lekarze cały czas walczą o to, żeby ta refundacja była prosta. Ale wyobraźcie sobie, że szczepienie HPV będzie bezpłatne dla dziewczynek od 8 do 18 roku życia. Pomijamy te dwa roczniki tutaj, które weszły w schemat szczepień takich zalecanych, ale obowiązkowych, realizowanych w przychodniach. I tutaj dziewczynki będą miały refundację, jeśli zgłosicie się po receptę. Natomiast chłopcy nie. I chłopcy mają pełnopłatne szczepionki, więc chłopcy najlepiej, żeby na razie w tym systemie czekali na swój rocznik, żeby uzyskać to szczepienie bezpłatnie. Także tutaj nic nie jest proste w refundacji, więc nie dziwcie się, że mogą się zdarzać pomyłki. Nikt nie jest nieomylny. Tych preskrypcji lekowych jest olbrzymia ilość. Często musimy sprawdzać rzeczy, nawet to sprawdzenie, prawda, leków psychotropowych, to jest dodatkowy czas. Musimy wchodzić do kolejnych, otwierać kolejne okienka, sprawdzać, liczyć opakowania, ile pacjent wyliczył, do kiedy ma te leki. Czasem dostawaliście większą pulę leków, a wykupiliście na przykład tylko połowę. Wychodzi na to, że leki powinniście mieć do, nie wiem, na przykład grudnia 2024, a mówicie, że nie macie już ani jednego opakowania. To wszystko musi być po prostu sprawdzone i jeśli te opakowania nie będą się zgadzać, no to niestety preskrypcja będzie na 100% do czasu wyrównania odpowiedniej refundacji. Nie ma oczywiście mowy o braniu leków na babcię, na wujka, na dziadka, bo tutaj w tej chwili po prostu to już nie ma takiej możliwości. No i na zakończenie wrzesień mieliśmy przerwę wakacyjną, ale 24 września, niedziela. Chyba będę się jeszcze z wami słyszeć przed tą niedzielą. Już zapraszam wszystkich fantastycznych, chętnych krwiodawców do naszej przychodni do Krzczonowa od 8 do 12. Przyjedzie jak zwykle ekipa z Myślenic i będziemy czekać na was. Po wakacjach zawsze te niedobory krwi gdzieś tam się pojawiają, jak macie polubione na Facebooku organizacje krwiodawcy.org i tak dalej, to już ten okres wakacyjny powoduje, że te zapasy, które były, się wyczerpały. Zatem liczymy na każdego i każdą dawczynię, każdą osobę zdrową. I tak naprawdę będziemy się cieszyć z każdej osoby. Zatem możesz uratować komuś życie, możesz pomóc kompletnie nieznajomej osobie. I to czasem jest też bardzo ważne. 24 września, niedziela, przychodnia w Krzczonowie od 8 do 12 będzie na was czekać ekipa z Myślenic. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w pierwszą powakacyjną środę nie zanudziłyśmy was bardzo. Dziękuję ci, Ola, za przygotowanie fajnych dwóch części audycji. Już kiedyś była audycja o chorobach rzadkich, ale rzeczywiście tutaj nawet Ola mnie zaskoczyła, bo o chorobie człowieka drzewa to szczerze powiedziawszy też nie słyszałam. I nie wiedziałam, że wywołana jest przez wirusa HPV. Ja bardziej się skupiłam na chorobach takich, których internista gdzieś tam widzi, czyli choroba Gauchera, prawda? To są takie choroby rzadkie, ale oczywiste. Fenylokotenuria też jest chorobą rzadką, ale już w tej chwili oczywistą przez to, że mamy test przesiewowy.
U wszystkich noworodków, nie? Już
dokładnie. No, mamy też test przesiewowy też nie choroby rzadkiej, ale niedoczynności tarczycy. I to też jest bardzo fajny test. Także wbrew pozorom, że sporo ludzi narzeka na opiekę medyczną, że nic się nie dzieje, że są długie kolejki, to jednak okazuje się, że te różne rzeczy, które się odbywają, powodują, że mimo wszystko jakoś ten dostęp wbrew pozorom jest łatwiejszy, ale też chcemy, żebyście wy zaczęli dbać o swoje zdrowie i temu służy ta audycja i na pewno temu, o tym będzie następna audycja. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Co dzień nas gna w nowe strony. Zadyszany czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył. Może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swoją.